Początki zastosowań ziół w medycynie sięgają starożytności. Już w starożytnym Egipcie, Chinach, Grecji i Rzymie stosowano zioła do leczenia różnych dolegliwości. A w starożytnych indyjskich tekstach medycznych Ajurweda zalecano ziołowe preparaty. Wraz z rozwojem medycyny nowożytnej stosowanie ziół w medycynie zaczęło tracić na popularności. W XIX i XX wieku dominować zaczęły syntetyczne leki, a zioła zaczęto uważać za zacofane i nieskuteczne. W ostatnich z kolei latach zainteresowanie ziołami i zastosowaniami medycznymi ziół powraca, a badania naukowe potwierdzają ich skuteczność w leczeniu wielu chorób. Wiele z nich zostało już zbadanych pod kątem składników aktywnych i mechanizmów działania, co przyczynia się do coraz większego uznania ich w medycynie. Do ziołowej rozmowy udało mi się zaprosić dzisiaj wykładowczynię na Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, adiunkta na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, panią doktor habilitowaną inżynier Katarzynę Grzesik. Kobietę, która, jak się okazuje, praktycznie od samego początku jest związana z naturą, z ziemią i z jej zasobami. Jak sama mówi, jak sobie pogrzebie w tej ziemi, to od razu jakoś lepiej się czuje. Bez dwóch zdań, jest to fascynatka ziołowego królestwa. Czegoś, co okazuje się dostępne jest nawet za darmo. Serdecznie zapraszamy do spotkania z naturą i z jej zasobami oraz z wiedzą na ten temat.
Wiesz, że da się wpłynąć na przyszłe zdrowie? Chcesz uniknąć chorób? Zachować sprawność? Zaznać szczęśliwej starości? Na podcast Jak długo być zdrowym zaprasza Wojciech Górek.
Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się dzisiaj, aby rozmawiać o ziołach. Zajmujesz się ochroną środowiska, a od pewnego czasu twoją pasją są zioła. Szkolisz się też w tym temacie, rozwijasz. Tak też nasze spotkanie kiedyś odbyło się, kiedy ja mówiłem o tym, czym się zajmuję, ty mnie zapytałaś, a czemu nie zioła? No i faktycznie zastanowiłem się wtedy chwilę, mówię, no właśnie, czemu nie zioła? Można ich kupić na pęczki w aptekach, tylko że pod postacią kapsułek i przeróżnych tabletek, a można je też zrywać i można z nich robić potrawy, można je pić, można kupować liście. I spotkaliśmy się po to, aby porozmawiać o tym pierwotnym dnie tych specyfików, bo przecież temat ziół funkcjonuje od starożytności i nie jest niczym nowym, a wydaje się, że przeżywają teraz renesans. Przynajmniej ja chciałbym tak to widzieć i w to głęboko wierzyć. Więc Kasiu, przede wszystkim jak zaczęła się twoja przygoda ze ziołami?
Zaczęło się bardzo, bardzo dawno. To z różną intensywnością przebiegało. Tak dawno, że już nawet nie pamiętam kiedy, ale jak to mówią, potrzeba matką wynalazku, ponieważ ja choruję od 7 roku życia na łuszczycę, a to jest choroba nieuleczalna. W związku z tym moi rodzice poszukiwali jakichś innych metod pomocy w tej chorobie, ponieważ bardzo, bardzo utrudniała mi życie, jak w dzieciństwie bardzo. No myślę, że mnie jakby ukształtowała jako osobę, jako osobowość. Ale wtedy no, stosowałam te zioła, które mi przepisywano. Natomiast jeszcze nie miałam takiego kontaktu, co to jest, dlaczego się to stosuje, co tam jest, jak to działa. Natomiast zawsze fascynował mnie ogród. Zawsze w tym ogrodzie różne miałam ogrody po drodze. Zawsze z roślinami. Jakoś tak moje życie się na te rośliny, zawsze mnie to fascynowało i w ogóle praca w ogrodzie, jak sobie pogrzebię w ziemi, wtedy jestem szczęśliwa. To jakoś jest. No i kolejny jakby taki powrót do tego zielarstwa to był przez ogrodnictwo, ponieważ ja szukałam różnych programów, informacji o ogrodnictwie naturalnym, urządzając ogród. Trafiłam na stronę Gorzkiej Jagody, na bloga Gorzkiej Jagody i od tego bloga do kolejnego bloga, który się nazywa Ogród na krańcu świata, albo tak, jakoś tak, ogród na krańcu świata i przeczytałam tam jeden wpis, ja widziałam, że muszę pojechać tam i pojechałam w 2014 roku do zielarki I tak jakby się na nowo rozpoczęła fascynacja ziołami, bo to były powiedzmy takie trzydniowe indywidualne warsztaty zielarskie, gdzie na nowo zafascynowały mnie zioła. Usłyszałam wtedy po raz pierwszy nazwisko Różańskiego i zaczęłam czytać i mnie to bardzo, bardzo wciągnęło.
I oto jesteś. Oto jesteś dzisiaj ze swoim ogródkiem, w którym sadzisz zioła, z suszarnią, która gdzieś tam jest tworzona, którą właśnie dzisiaj miałam okazję zobaczyć za domem. I ta pasja nabiera coraz bardziej tempa z tego, co obserwuję.
Tak, ja myślałam o... wiedziałam, że jest taki doktor nauk biologicznych, niemedycznych Różański. On w Krośnie działa. I to jest osoba, która zyskała mnóstwo popularności przez to, że opublikowała trzyczęściową książkę ogólnie dostępną, bez żadnych opłat, Ziołolecznictwo i fitoterapia, mogę pomylić tytuły, to było opublikowane w 1993 roku, czyli 30 lat temu. Do tej pory pan doktor Różański prowadzi bloga, bardzo zresztą wartościowego, gdzie mnóstwo informacji można znaleźć, takich naukowych, jakie substancje są w jakich roślinach, jak ta roślina działa, jak stosować, czy jest w farmakopei i czy w farmakopei europejskiej, czy szwajcarskiej, bo pan doktor bardzo dużo czerpie z farmakopei szwajcarskiej, także to jest kopalnia wiedzy. Jest to najbardziej popularna osoba, natomiast nie jedyna, która zajmuje się ziołami, ale tak pod względem też naukowym.
Czyli zgodzisz się ze mną, że rzeczywiście zioła przeżywają renesans?
Tak, została ta wiedza ocalona od zapomnienia dzięki między innymi panu doktorowi Różańskiemu. On włożył w to mnóstwo pracy, żeby jakby spopularyzować na nowo zioła.
Miałem cię teraz zapytać, czy to w XXI wieku ma sens w epoce biotechnologii i zaawansowanej farmakologii, natomiast w zasadzie już zaczynając wypowiedź, już powiedziałeś, że tak, no bo rozumiem, że w twoim przypadku, twojej choroby zioła okazały się bardzo pomocne, tak?
Jakoś pomocne, tak, bo medycyna ta oficjalna po prostu twierdzi, to jest choroba nieuleczalna. Ja byłam kilkanaście razy w szpitalu jako dziecko i jako nastolatka, więc to było naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe i to było tylko zaleczenie zewnętrzne do domu i po jakimś czasie znowu do szpitala, więc połowę życia spędziłam w zasadzie w szpitalach i tylko to było leczenie objawowe, tak, maści i to było obrzydliwe, okropne i nie chciałabym tego powtórzyć. Natomiast czy to ma sens, skoro jest tak rozwinięta farmacja? To ja posłużę się moją ulubioną historią o kwasie acetylosalicylowym i korąwierzby. Farmacja zaczęła się od kwasu acetylosalicylowego, który wyekstrahowano z kory wierzby, bo to był tradycyjny środek stosowany w przeziębieniach, w grypie, w gorączce.
Czyli ma witaminę C popularnej.
Nie. Kwas acetylosalicylowy to nie jest witamina
A, to jest
C.
A, askorbinowy, przepraszam.
Tak, to też opowiem tą drugą historię. Jak wyekstrahowano ten kwas acetylosalicylowy i to jest substancja czynna w aspirynie, polopirynie i tak dalej. No i stosowano to, zresztą do tej pory się stosuje na masową skalę, czyli w każdym sklepie można, nie tylko w aptece, ale na stacji benzynowej, w sklepie spożywczym sprzedaje się to jako cukierki. Ten kwas acetylosalicylowy, czyli popularną aspirynę. I co się okazuje, ja jeszcze jak zażywałam jakieś leki dawno, dawno temu, to wiem, że aspiryny nie mogę zażywać, bo natychmiast mnie boli żołądek. Tak, i wiele, wiele ludzi to odczuwa, że po zażyciu polopiryny, aspiryny boli żołądek. I co się okazuje, że ta jedna substancja, kwas acetylosalicylowy, owszem, pomaga na gorączkę, na przeziębienia, natomiast niszczy śluzówkę żołądka. A kora wierzby, owszem, ma kwas acetylosalicylowy, ale ma też inne substancje, które osłaniają żołądek, które działają osłaniająco na żołądek, czyli roślina jest mądrzejsza od wyizolowanych substancji, ponieważ działa kompleksowo. Działa na jedno, ale nie niszczy drugiego. I te substancje, które są w roślinach, występują w pakiecie. I chciałabym powiedzieć drugą historię o witaminie C. Witamina C, owszem, jest bardzo nam potrzebna, bo nie umiemy jej wytwarzać i potrzebujemy jej w dużych ilościach. Natomiast znowu, to jest jedna pojedyncza substancja wyizolowana. I ostatnio taka informacja mi się przewinęła, że naturalna witamina C jest 326 razy bardziej skuteczna niż ta syntetyczna witamina C. Nie dlatego, że to jest inna substancja, to jest dokładnie ta sama substancja, tylko że w owocach występuje w pakiecie z innymi substancjami, flawonoidami, kwercytyną i tak dalej, które działają kompleksowo. Natomiast ta sztucznie wyizolowana witamina C to jest dokładnie ten sam związek, ale występujący pojedynczo, więc on zupełnie inaczej działa.
Ma to sens. Jeśli chodzi o same zioła, już tak zagłębiając się w tą wiedzę, to czy każde zioło jest dla każdego?
Odpowiedź jest oczywista, nie.
Nie.
Nie, jest mnóstwo roślin, które mają słabsze działanie, mocniejsze działanie. Są rośliny, które są lecznicze, ale równocześnie są trujące. Jak mówi Paracelsus, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, zależy od dawki. Więc niektóre zioła trzeba naprawdę umieć dawkować. I tutaj przychodzi mi na myśl naparstnica purpurowa, tradycyjny lek nasercowy, gdzie dawki terapeutyczne są bardzo wąskie, a za chwilę zaczynają się już dawki toksyczne i dlatego już zrezygnowano z produkcji leków nasercowych z naprstnicy, bo tutaj to dawkowanie musi być bardzo, bardzo precyzyjne.
I można narobić więcej szkody niż pożytku.
Tak, jeżeli się to nieumiejętnie dawkuje, albo na przykład ktoś, pacjent zapomniał wziąć leku wtedy, kiedy ma wziąć ten lek i na następny raz bierze podwójną dawkę, może się to skończyć źle.
Okej, a jeśli chodzi o takie najczęstsze błędy w stosowaniu ziół, co przychodzi ci do głowy?
To tak, to już mówiliśmy, że nieumiejętne dawkowanie, czyli branie wielu dawek naraz w przypadku silnie działających ziół może się to skończyć źle, a nawet tragicznie. A drugą bardzo częstym błędem jest długotrwałe stosowanie. Pół roku, ciągle przez rok to samo. No nie, zioła generalnie bierze się miesiąc, potem przerwa. Zależy jakie, tak? Jedno zioło potem przestać i wziąć zioło inne, które działa podobnie. Natomiast nie ciągle, bo po pierwsze organizm się przyzwyczaja do tego, a po drugie nawet w takiej pokrzywie, jak mówi Wiktoria Butenko, czyli twórczyni rewolucji zielonych koktajli, nawet takie liście, które są jadalne, każda roślina się broni przed zjedzeniem, więc możemy zjeść tych liści określoną ilość, ale nie codziennie i nie przez miesiąc to samo, tylko zmieniajmy te liście. Raz pokrzywa, raz mniszek, raz perz, raz podagrycznik i tak dalej.
Tak od pół roku co najmniej codziennie piję pokrzywę rano, to niekoniecznie.
Niekoniecznie, nie, nie, nie. To może tak przerwa miesiąc. Coś innego.
Trochę meliski na przykład.
Ja teraz też zależy od pory roku. Teraz jest obfitość młodych liści. To ja bym na świeżo tą pokrzywę. Albo trochę pokrzywy, trochę mniszka, trochę podagrycznika, trochę przytuli, trochę jasnoty. Co tam jeszcze mamy? Chyba wszystko wymieniłam, co mi przychodzi do głowy. Jasnota biała, jasnota purpurowa. Ten podagrycznik jest bardzo smaczny, nawet ja sobie do koktajli daję też lucernę świeżą, można dać liście brzozy świeże, liście lipy, także tego jest mnóstwo. Jest taka obfitość na wiosnę, że tylko robić te zielone koktajle, niekoniecznie suszyć, ale dodawać do banana jakiegoś owoca, zmiksować i to jest rewelacyjny smak.
Skąd brać świeże zioła? Jeśli ktoś nie sadzi?
Ja nie sadzę, bo to są uporczywe. To wszystko, co wymieniłam, to są uporczywe chwasty. I jak ktoś ma trawnik i chce mieć, jak ja to mówię, na 5 mm wystrzyżony trawnik, to uporczywie walczy z mniszkiem. Ja nie walczę z mniszkiem, u mnie jest żółte morze mniszków. W tej chwili jest deszcz, więc nie widzimy tego żółtego morza. Zresztą przekwitają, ale jak parę dni temu, to po prostu żółte morze. I bardzo mi się zresztą podoba, a propos mniszka, ta moda od kilku lat na robienie syropu z mniszka. To jest świetna sprawa.
Na co się go pije?
No cóż, każde zioło ma szerokie spektrum działania, niektóre bardzo szerokie, niektóre trochę węższe, ale to nie jest tak, że tylko jedno leczy, a resztę nie. No i mniszek dla mnie to jest przede wszystkim zioło na wątrobę, ale też wzmacniające bardzo. I ma mnóstwo mikroelementów, mnóstwo witamin i z mniszka tak, robi się syrop z kwiatów. I dla mnie to jest bardzo wzmacniające, bo ja chorowałam w tamtym roku na COVID i tak byłam bardzo, bardzo osłabiona po tym COVID-zie i tak sobie tego mniszka tak piłam i to mogę powiedzieć, że to mnie po jakimś czasie bardzo postawiło na nogi, czyli wzmacniający. Natomiast tym najbardziej surowcem zielarskim znanym i tradycyjnym jest korzeń mniszka, czyli zioło wątrobowe, ale też antynowotworowe, tak? Ma mnóstwo znowu minerałów i mnóstwo właściwości, przede wszystkim osłaniające na wątrobę, ale też wzmacniające. Tak, czyli kwiat mniszka, liść, właśnie teraz liść do sałatek, też regenerujące wątrobę, no i zielone, tak? Czyli chlorofil.
I to wszystko chwasty, z którymi na co dzień walczymy.
Tak, i ja widzę te nowoczesne trawniki takie wystrzyżone, jak mniszek wystaje to tak z tym nożem, tak jakby to był przestępca i trzeba koniecznie wytępić, a to jest dar. I im więcej czytam o roślinach, tym bardziej mnie fascynują i tym bardziej jestem wdzięczna, że dostaliśmy taki ogromny dar w postaci roślin i my mamy wszystko, czego nam trzeba. Nie potrzebujemy chemicznych substancji, to jest moje osobiste zdanie, bo w tych roślinach mamy takie ogromne bogactwo minerałów, witamin, leków.
A powiedz mi, skąd czerpać wiedzę według ciebie? Gdzie ty radzisz szukać wiedzy?
Doktor Różański to jest bardzo łatwo dostępne źródło informacji, tak ta fitoterapia w trzech częściach, to jest w dalszym ciągu dostępne za darmo, bardzo rozpowszechnione i jeżeli czytam jakieś blogi ziołowe, to bardzo często są powołania właśnie na doktora Różańskiego. Radzę szukać wiedzy w książkach, które są recenzowane i polecam Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, napisane przez profesorów farmacji, fitoterapia i leki roślinne. To jest książka wielokrotnie wznawiana przez profesorów, jeszcze raz podkreślam, przez profesorów farmacji napisana, tak? Czyli ludzie wiedzą, co piszą, ale też tradycyjne książki, tak? Tutaj już padło nazwisko Klimuszki, padło nazwisko Poprzęckiego, współczesny bardzo pisarz też popularny, Senderski, ale już nieżyjący i profesor Muszyński zmarł w 1957 roku i jego uczeń profesor docent Ożarowski zmarł w 2011 roku. To są autorzy podręczników dla studiów medycznych o ziołolecznictwie. I bardzo ubolewam nad tym, że z lekarzami, zwłaszcza młodymi lekarzami, już nie można czerpać od nich wiedzy o lekach roślinnych, o fitoterapii, ponieważ nie ma takiego przedmiotu na medycynie, nie ma ziołolecznictwa. Teraz bardziej się mówi o fitoterapii niż ziołolecznictwie, ale to nie zmienia faktu, że ten przedmiot nie jest uczony na studiach medycznych. A przedtem, tak jak mówię, profesor Ożarowski i profesor Muszyński byli autorami podręczników dla studentów medycyny. Czyli było to jakby normalne, że lekarzy uczyło się ziołolecznictwa. Teraz tego nie ma.
Ja na przykład słyszałem jeszcze kilka lat temu, że na przykład w Ukrainie na Akademii Medycznej jest normalnie kierunek cały czas właśnie, może nie ziołolecznictwo, tylko po prostu terapie naturalne i w ramach tego na pewno ziołolecznictwo też tam występuje.
No tak, Rosja jest w ogóle słynna z naturalnych terapii i nie tylko ziołolecznictwa, ale na przykład kliniki leczenia głodówką i tak dalej. To u nich funkcjonuje nie jako szarlataneria, tylko jako medycyna uznawana. Natomiast jeszcze do tych badań chciałam wrócić, że Niemcy, wydaje się, że taki kraj uprzemysłowiony bardzo, ale mnóstwo badań nad nad lekami roślinnymi, nad substancjami pochodzącymi z roślin wykonuje się w Niemczech. I Niemcy w ogóle od nas importują czarny bez, bo tam jest to uznawane jako lek.
No proszę.
A u nas jest tak bardzo niedoceniany i kolejny chwast. Czarny bez jest uznawany jako chwast. Tutaj w mojej okolicy tego czarnego bzu jest mnóstwo, więc jak ja zrywałam ten czarny bez i robiłam soki, to tak na mnie patrzono dziwnie, co ja robię, po co mi to. A to jest bardzo cenna roślina i robi się sok z owoców i robi się syrop z kwiatów. I też liście i kora mają właściwości lecznicze, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, czyli patrząc na ostatnią pandemię, roślina w sam raz, a taka niedoceniana.
A propos badań, przypomniało mi się, jak cię o to zapytałem, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, jak zaczęła się właśnie pandemia, to niedługo po tym, jak to się zaczęło, przeglądałem badania na PubMedzie, i trafiłem tam na publikację Chińczyków, którzy opublikowali już kilka miesięcy po, to było 2-3 miesiące może, jak to się gdzieś tak zaczęło, zestaw ziół, w tym wypadku chińskich, które w ich ocenie sprawdzają się właśnie w leczeniu. To były zestawy ziół, oni mają oczywiście swoje zestawy przeciwwirusowe i oni sprawdzili je, one były już sprawdzone i podane, które w przypadku COVID-u się sprawdzają. I to już było opublikowane badanie. Więc no, sam zadałem pytanie, na które odpowiedź jest oczywista, niemniej jednak myślę, że trzeba o tym głośno mówić, że my nie mówimy o szarlatanerii, my mówimy o czymś, co się równolegle rozwija, nie jest może o tym tak głośno, ale to jest dziedzina, która cały czas się rozwija do przodu i naprawdę jeśli nie pomoże wyleczyć, to może stanowczo wspomóc leczenie jakichś no, przewlekłych schorzeń.
Zaraz powiem o przewlekłych schorzeniach, ale chciałam wrócić do badań i nad roślinami i jeszcze do tej pandemii, którą niedawno przeżywaliśmy. Obserwuje się wykładniczy wzrost liczby publikacji, no bo tym się mierzy badania publikacjami, liczby publikacji dotyczącej jeżówki purpurowej. Jeżówka purpurowa to jest roślina, która wspomaga odporność, więc od czasów pandemii jest naprawdę skokowy wzrost i ciągle tych publikacji przybywa o jeżówce purpurowej.
A jeżówka to jest, ja jako ignorant to akurat wiem świetnie, bo dziecku już od dłuższego czasu właśnie w przypadku choroby daje jeżówkę. Rzeczywiście to działa.
No tak, trzeba to przed zachorowaniem, tak, no bo to jest lek immunostymulujący, preparat immunostymulujący, czyli zwiększający odporność zanim się zachoruje, czyli już od wczesnej jesieni czy od końca lata podawać, tak żeby ta odporność została wzmocniona na sezon grypowy.
I to jest kolejna ważna informacja. A powiedz mi, wracając do tych przewlekłych schorzeń, jakichś takich poważnych, gdzie przede wszystkim widzisz szerokie pole do popisu dla ziół?
Wszędzie.
No tak.
Wszędzie.
Jakiej innej odpowiedzi mogłaś udzielić?
Tak. A tym lekiem, który właściwie, czy narządem, który właściwie tylko za pomocą roślin się leczy, przynajmniej ja taką mam wiedzę, to jest wątroba. Leki sprzedawane w aptece Silimarol, jest Silimaryna, to pochodzą z ostropestu plamistego. To jest absolutnie lek pochodzenia roślinnego w 100%. Kolejny lek, który przećwiczyłam na sobie, jeszcze nie miałam takiej wiedzy, ale przez długi czas też miałam kłopoty z zatokami, przewlekłe zapalenie zatok. Kto ma kłopoty z zatokami, to wie, jak to potwornie boli, potwornie, od jesieni do wiosny. Cały czas głowa boli, także to jest nie do wytrzymania. Sinupret to był jedyny lek, który mi pomagał i ze zdziwieniem przeczytałam, że w składzie są same rośliny. Pierwiosnek, prawoślas i jeszcze coś. Natomiast no świetnie to łagodziło i pomagało na zatoki, nie wiedząc o tym, że to jest lek roślinny.
Tak, myślę, że to cenna uwaga dla wielu osób, które mają problemy z zatokami, a w dzisiejszych czasach, wiem, bo zajmuję się oddechem, tych osób nie brakuje. A powiedz mi ten słynny stres, w przypadku obniżenia poziomu stresu, jakie zioła?
Mnóstwo. Może zacznę od ciężkiego kalibru, czyli dziurawiec. Dziurawiec to jest też bardzo cenne zioło, to jest lek od starożytności nazywany rośliną na 100 chorób. I dlatego to jest ciężki kaliber, ponieważ ten dziurawiec w zależności od tego, jak się będzie go przyrządzać, jak się go będzie przetwarzać, różnie działa. Jeżeli chce się poprawić czy pomóc w problemach trawiennych, no to się dziurawiec parzy. Jeżeli chce się pomóc w takich stanach depresyjnych, to się robi nalewkę z dziurawca.
Na bazie alkoholu wtedy, tak?
Tak, nalewka to jest na bazie alkoholu jak najbardziej. A jeżeli chce się wspomóc kłopoty z kręgosłupem, jest to poszukiwany olejek do masażu na bazie dziurawca. Czyli mamy trzy przetwory z dziurawca, z tej samej rośliny, która w zależności od tego, czym się ją potraktuje i jak się ją potraktuje, ona ma różne działanie. I teraz dlaczego ciężki kaliber dziurawiec? Ponieważ dziurawiec może powodować, zresztą powoduje fotouczulenia, czyli jak się raczymy dziurawcem, to się nie wystawiamy na słońce, czyli jest to lek właśnie na takie miesiące jesienne, zimowe, wtedy kiedy mamy obniżony nastrój. No i ciężki kaliber dlatego, że to jest roślina zdecydowanie rekordzistka, jeżeli chodzi o interakcję z lekami. Jeżeli bierzemy jakieś leki takie przepisane przez lekarza, syntetyczne, to raczej dziurawiec będzie wchodził w interakcję z tymi lekami i nie powinno się dziurawca stosować, biorąc jakieś leki na receptę. I tu od razu powiem, jeżeli są jakiekolwiek choroby onkologiczne i jakakolwiek chemioterapia, to dziurawiec absolutnie nie.
Czyli jeśli ktoś się leczy na depresję, to dziurawiec też nie w tym momencie. Bo...
Jeżeli się leczy na depresję lekami syntetycznymi, to nie.
Okay.
Bo dziurawiec, tak jak mówię, wchodzi w interakcję z lekami. To jest roślina, która ma najwięcej interakcji.
Czyli można powiedzieć, najbezpieczniejsze jest wtedy, kiedy jest na takim pierwszym stadium jakichś tam problemów. No bo wiadomo, że jeśli choroba się rozwija, no to trafiamy do lekarza, no on nam zaleci leki i wtedy nie. Okej.
Okay. No jest więcej leków, które działają na stres. Różeniec górski. Znaczy więcej roślin, które mają działanie takie przeciwstresowe. Różeniec górski, aszwaganda, kocimiętka, melisa.
Melisa, to już wspominałem. Melisa to ja jestem fanem melisy i mięty. A wiesz co? A jeśli chodzi o takie działanie...
A kozłek przecież, waleriana. Krople walerianowe tak popularne, to jest kozłek, korzeń kozłka lekarskiego.
Powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o łagodzenie bólu, to co byś tutaj
jakiego
poleciła? No, wspomniałaś o plecach, więc ten temat mnie zaintrygował.
Dziurawiec.
To mamy dziurawiec jeden, ale dziurawca już wiemy, że nie zawsze możemy łączyć.
Ale nie, jeżeli chodzi o stosowanie zewnętrzne, aż takich interakcji nie ma, natomiast no, żeby tego masowanego, nie wiem, części ciała nie wystawiać na działanie słońca, zależy jaki ból, no bo stłuczenia, zwichnięcia, złamania, żywokost, od samej nazwy żywi kość, tak? Czyli to jest doskonały i wyciąg olejowy z takiego żywokostu zawiera alantoinę. No i inne substancje, które są doskonałe właśnie na łagodzenie takich kontuzji, wspomagania leczenia złamania i tak dalej. Ja stosuję, jeżeli mam takie, coś mnie boli w sensie głowa, przeziębienie i tak dalej, stosuję bardzo skuteczną mieszankę i tu już nie będą nasze zioła, to będzie mieszanka roślin bardziej egzotycznych, które no niby można u nas uprawiać. Kurkuma, imbir, cynamon, łyżeczka miodu i łyżeczka oleju kokosowego w letniej wodzie. Działa świetnie. Ja to zawsze stosuję, jeżeli mnie coś w cudzysłowie bierze, rozkłada jakaś choroba. Okay. I przeciwbólowe.
To przyprawy.
Tak, to są przyprawy. Tak, pół łyżeczki kurkumy, pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki imbiru. Wymieszać w letniej wodzie, dodać, zacząć od miodu, tak, bo miód się dłużej rozpuszcza. I potem łyżeczka oleju kokosowego nierafinowanego i troszkę kapnąć gorącej wody. Świetnie stawia na nogi.
I to stosujesz wzmacniająco?
W razie tak początków jakiegoś przeziębienia, grypy albo jak mam jakieś, coś mnie boli czy coś. potrzebuję się postawić na nogi, a widzę, że się zaczyna jakaś choroba.
No proszę. To jeszcze jedna dziedzina. Powiedz mi coś na temat poprawy funkcji układu trawiennego i przyspieszenia metabolizmu. To też w dzisiejszych czasach modne.
Zamilkłam, bo mam na myśli jedną roślinę, która jest rewelacyjna, niestety u nas zakazana, więc nie wiem, czy ją mogę powiedzieć.
Powiedzieć możesz.
Efedra sinica, czyli przęśl chińska, przyspiesza metabolizm, zwiększa wydajność organizmu, zmniejsza uczucie głodu i też jest świetnym lekiem na drogi oddechowe, na kaszel.
A czemu jest u nas zakazana?
Bo jest za skuteczna.
Wiesz co, tak a propos zakazania leków, to ty mówisz o aszwagandzie. Z tego co ja wiem, to aszwagandę się powszechnie stosuje też w Polsce.
Ale aszwaganda nie jest zakazana.
Ale w Rosji na przykład, z tego co wiem, jest w aptece tylko sprzedawana.
Ja uprawiam aszwagandę. No. To się uprawia jak pomidory, czyli z nasionka. I robię i proszek, bo to korzenie się stosuje, chociaż liście też można zaparzać. I robię z tego nalewki i robię z tego proszek.
No widzisz. Ja się spotkałem z tym, że akurat tam twierdzą, że na przykład można z nią przesadzić.
Być może, ale ze wszystkim można przesadzić.
Tak, wcześniej o tym powiedziałeś.
Tak, wcześniej i tak tutaj chciałabym podać przykład solik. Sól nam jest niezbędna, absolutnie konieczna do życia, natomiast jak się za dużo najemy tej soli, to możemy od tego umrzeć po prostu.
Dokładnie tak. W myśl słów Paracelsusa, którego wcześniej już tutaj przytoczyłeś. W porządku, mamy zatem tą zakazane zioło, tak? A wracając do układu trawiennego, znowu, tych legalnych środków.
Bardzo wiele leków rosnących w każdym ogródku mięta. To jest jednak skuteczne, mimo że takie niby popularne. No i znowu duży kaliber to jest piołun. Czyli to jest bardzo gorzkie zioło. Bardzo, bardzo, bardzo gorzkie zioło, ale bardzo skuteczne.
I czyli też na poprawę trawienia.
Tak, to jest zioło żółciopędne. Zresztą mniszek też jest żółciopędny. Wszystkie gorzkie zioła wspomagają trawienie. Bylica też pospolita, która nie jest tak gorzka, która znowu jest uporczywym chwastem i rośnie wszędzie, ale piołun to jest tak, to jest ciężki kaliber.
No jest to fascynujące, że kupujemy leki za niesamowite pieniądze, a kopiemy na ziemi coś, co jednocześnie też nas wspomaga i działa kojąco, a może przynajmniej tak samo. Nie chcę tutaj mówić, że lepiej, ale działając podobnie na przykład i będąc za darmo, tak jak powiedziałaś, gdzie ktoś to wyrzuca i wycina.
Uporczywe chwasty.
Powiedz mi, mamy wiosnę teraz. W zasadzie już wiosna się domyka, już w zasadzie lato mamy. Zaczyna się już nam małymi krokami, coraz większymi. Na ten czas, tak domykając, co teraz polecasz pić, jeśli chodzi o zioła?
To, co teraz już wspominałam o
czyli
tym.
Przede wszystkim.
Tak, mniszek, pokrzywę, podagrycznik, jasnotę purpurową, jasnotę białą, przytulia, podagrycznik już mówiłam, liście te nowe, lipy, liście brzozy, w ogóle na wczesną wiosną, bardzo, 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 bardzo wczesną wiosną, marzec, to jest tak zwana oskoła, pozyskiwanie soku z brzozy. Ja tego jeszcze nie robię, bo mam młode brzozy, więc mi szkoda, ale to też jest zastrzyk ogromnej energii soli mineralnych.
Sok z brzozy akurat możemy spotkać w wielu sklepach.
Ale to nie jest to samo.
No oczywiście, że nie. Co zebrać sobie samemu. Ale staje się on już, można powiedzieć, w jakiś sposób modny, prawda?
Tak.
Myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie pokazuje, że warto częściej spoglądać pod nogi, idąc po zielonym i zastanowić się nad tym, czy to, po czym idziemy, nie wpływa korzystnie na zdrowie. A jeśli już mamy problemy z tym zdrowiem, to czy nie warto skorzystać ze wsparcia jakiegoś właśnie zielarza i kto wie, może szybciej i łatwiej wyjdziemy z problemu, jaki nas boryka.
Tak, chciałam tutaj jeszcze podać jedno źródło informacji. To są sklepy zielarskie prowadzone przez zielarzy fitoterapeutów i oni mają wiedzę i też można się tam skonsultować, bo byle kto nie może pracować w takim sklepie zielarskim, więc jak najbardziej. I druga informacja, już taka bardziej intuicyjna, że to już nie, od niejednej osoby słyszałam, że jeżeli się ktoś przeprowadza czy mieszka na danym terenie, to przychodzą rośliny, które ta osoba potrzebuje.
To ciekawe.
No, To już nie jedna osoba mi mówiła, że wcześniej nie było tego i tego, ale jak ja się tu sprowadziłam, to pojawiło się to i to.
To jest ta kategoria taka niewytłumaczalna, jeśli chodzi o aspekt naszego życia.
Na razie nie umiemy tego wytłumaczyć, natomiast rośliny też są inteligentne. To nie jest tak, że to są jakieś, nie wiem jak to...
Pojawiła się słynna książka o życiu drzew.
Tak, sekretne życie drzew.
Sekretne życie drzew.
Fascynujące,
kto
polecam.
Kto ma wątpliwości, niech przeczyta.
Tak.
I dowie się, jak bardzo skomplikowany jest ten mechanizm, jeśli chodzi o drzewa, ich obrony, umiejętność obrony przed drapieżcami, przed zwierzętami, które zjadają liście. Myślę, że można być, delikatnie mówiąc, zaskoczonym, jeśli chodzi właśnie o to, co teraz poruszyłaś. Pięknie ci dziękuję, Kasiu, za to spotkanie i za tą moc wiedzy, którą dzisiaj nam tu przekazałaś.
Mi bardzo również miło i dziękuję za zaproszenie do tego programu.
A ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie naszego odcinka. Cześć.
Cześć.